Dzień dobry, witam Dmytrze cię bardzo serdecznie o poranku.
Witam Magdalenę, witam serdecznie Państwa.
No to może na początek, wiemy, że zakończył się pierwszy dzień szczytu NATO w Wilnie. Najważniejsze zdarzenie, ustalenia to oczywiście z Twojej perspektywy to przyszłość Ukrainy. Przyszłość Ukrainy jest w NATO, napisali szefowie 31 państw członkowskich. Sojusz powiedział, że to jest właśnie ta droga, ale muszą zostać spełnione warunki, a tych warunków jest dużo. Jak ten szczyt komentowany jest właśnie w Kijowie przez ukraińskich polityków, dziennikarzy i czego oczekujecie po tym szczycie?
Dla nas to jest nie to, czego oczekiwaliśmy, tak szczerze mówiąc, bo oczekiwania były takie, że Ukraina, że na szczycie tym NATO w Wilnie teraz Ukraina będzie zaproszona do wstąpienia do NATO po zwycięstwie, po skończeniu tej wojny zwycięstwem. Więc tego nie ma i smutnie Ukraińcy komentują w swoich mediach społecznościowych, na przykład pisząc, że porównywując to, co wczoraj było na szczycie w NATO, z tym, jak na przykład narzeczonej, czyli NATO, mówię o swojej narzeczonej, czyli Ukrainie, że tak, ja 100% będzie nasz ślub, ale najpierw ty musisz się spodobać moim krewnym. Ja muszę cię pokazać wszystkim i ty musisz po prostu spodobać się, ale ten ślub będzie, ale no nie teraz. No więc dla nas to nie jest sukces, który to, co było wczoraj na szczycie NATO w Wilnie, i też można sobie, jak z mojej na przykład perspektywy, jeżeli przypuszczać, podkreślam, przypuszczać, że ta wojna, my, na przykład Ukraina nie będzie miała sukcesów na polu walki, bo my, przypominam Państwu, że my przeciwstoimy po prostu w wojsku, armii, która jest wielokrotnie większa od naszego pod każdym względem, pod względem ilości żołnierzy, ciężkiego sprzętu, lotnictwa oczywiście i wszystkiego innego. To w każdym razie nastąpi taki moment, kiedy nasi partnerzy na wschodzie po prostu będą zmęczeni pomocą Ukrainie i być może nas po prostu zmuszą do negocjacji, do rozjemu z Rosją. Jeżeli taki rozjem nastąpi i po tym rozjemie Ukrainie, jak teraz mówią w Wilnie, nie przyjmują do NATO, to może oznaczać, że po prostu za jakiś czas, za pół roku, za rok Rosja zgromadzi kolejne swoje siły i znów uderzy w Ukrainę. Także dlatego my pragnęliśmy, żeby była już gwarancja i oficjalne zaproszenie Ukrainy do wstąpienia NATO po zwycięstwie w tej wojnie.
Nie wiem, jak to jest odczytywane, ale właśnie tym głównym chyba warunkiem jest to, że Kijów zwycięży, że Kijów wygra tę wojnę i to będzie oznaczało, że wtedy przystąpicie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chyba jest taki przekaz, chyba co do tego nie mamy wątpliwości, że kraj w stanie wojny nie może być członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
To oczywiście, to my rozumiemy świetnie, że w stanie wojny oczywiście nas po prostu nie przyjmują, bo to oznaczałoby już trzecią wojną światową, po prostu w kraje NATO by w stanie wojny z Rosją, czego oczywiście na Zachodzie nie chcą i ja to rozumiem i szanuję i Ukraińcy to rozumieją i szanują. Ale znów, po prostu patrząc teraz na to, co dzieje się na froncie, na to, ile wojsk przeciw nam stoi ze strony wroga, Można też przypuszczać, że jednak możliwość tego, że Ukraina nie powróci, nie wyzwoli swoich terenów, taka możliwość niestety jest. I możliwość, że nas zmuszą w jakimś momencie do rokowań, do rozjemu z Putinem, też istnieje. No po prostu ja teraz powiem, co się dzieje na froncie.
Tak, przenieśmy się dokładnie na front.
Tak. I na froncie dzieją się rzeczy, które nie są takie różowe, jak wydawałoby się na przykład w niektórych przepraszam, prorządowych mediach ukraińskich, a mianowicie wróg ma niestety sukcesy w obwodzie luhańskim na północ od Bachmutu za rzeką Siewierski Doniec. Tam wróg idzie no, kilka kilometrów już znów zdobył, bo tam skoncentrowano, jak już mówiłem w poprzednich porankach, tam skoncentrował wróg ponad 50 tysięcy swoich żołnierzy i dużą ilość sprzętu różnego, w tym też lotnictwo. I tam on nieustannie atakuje i ma niestety sukcesy. Jeszcze nie zdobył tam żadnych miejscowości, ale sukcesy tam on ma niestety. Też ma sukcesy bliżej do rzeki Siewierski Doniec. Oprócz tego rzucił pod Bachmutem na północ i na południe od Bachmutu rzucił nowe, świeże siły, desant, czyli elitę swoich wojsk i w niektórych miejscach, na przykład na północ od Bachmutu, udało się im znów zająć odbite przez nasze wojska pozycje. Niektóre, niewielkie, ale jednak też to jest sukces Rosjan. Czyli teraz przeniesiemy się na południe, do obwodów najpierw do obwodu zaporowskiego. Tam też my widzimy, że nasza kontrofensywa tam nie ma wielkich też sukcesów, chociaż Ukraińcy idą naprzód, wyzwalają kolejne setki metrów dokładnie, ale jakichś wielkich zdobyć na południu nie mamy po prostu. Też to dotyczy obwodu Donieckiego, tam w kierunku od nowej, w wielkiej Nowosiłki do Berdiańska i Mariupola. Tam też my mamy być może kilkaset metrów postępu, ale znów to nie są jakieś decydujące rzeczy. My po prostu naszą taktyką teraz jest oszczędzanie naszych żołnierzy. To jest tak musi być, bo my ich po prostu nie mamy dużo. To jest nasi ludzie są na wagę złota. Ale z innej strony dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy, jak to piszą niektórzy ukraińskie eksperci wojskowi, dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy musi przyjąć jakieś decyzje niestandardowe, żeby nareszcie przełamać sytuację na froncie. I całe spodziewanie teraz jest na to, że ukraińskie wojsko jednak nie zadziałało na froncie wszystkich naszych rezerwów, które my przygotowaliśmy dla tej wielkiej ofensywy.
I jeszcze na koniec, Dmytrze, zapytam o wczorajszą datę, 11 lipca, 80. okrągła rocznica rzezi wołyńskiej, ludobójstwa na Wołyniu. Jak ta sprawa jest z kolei komentowana, bo w Polsce wczoraj odbyły się ważne uroczystości pod pomnikiem rzezi wołyńskiej. Był między innymi przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Jak ta sprawa wygląda? Jak tutaj mogą wyglądać te sprawy związane z tym pełnym pojednaniem i oczywiście ekshumacjami?
U nas jest to komentowane, jest informacja oczywiście o tym, że są obchody. Przede wszystkim było najwięcej informacji o tym, że o spotkaniu prezydentów w Łódzku na mszy w nabożeństwie w katedrze rzymskokatolickiej w Łucku była informacja też o tym, o tej ustawie, którą przyjął wczoraj polski Sejm i też akcentowano na tym, że w tej ustawie jest, są słowa, że porozumienie między Ukrainą a Polską jest możliwe, jak rozumiem, jeżeli Ukraińcy wyznają swoje prowiny, swoje winy. Także to jest w ukraińskich mediach. Jest też o tym, że przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Ruslan Stefanciuk też przybywał wczoraj w Warszawie i też uczestniczył w tych obchodach tragedii Wołynia 1943 roku.
Ale czy mówi się coś na temat ekshumacji? Bo to jest ten temat, to jest ta sprawa, której najbardziej domaga się strona polska, a przede wszystkim rodziny pomordowanych na Wołyniu.
Dokładnie. I ja też piszę po prostu na swoim Facebooku, że teraz najlepsze, co my możemy z strony Ukrainy zrobić i najlepsze, co może zrobić, podkreślam, rząd ukraiński w Kijowie, to znieść zakaz na ekshumację, jak na Wołyniu, tak i w Galicji. Na razie ja nie widzę, żeby taka decyzja była. A Ukraińcy też chyba, zwykli ludzie, nie mają nic przeciwko temu, żeby ekshumacje były przeprowadzone nareszcie w Ukrainie. Tylko podkreślają, że w tych ekshumacjach muszą wziąć udział jak przedstawiciele ze strony Polski, tak i oczywiście ze strony Ukrainy, ale podkreślają, że teraz w tej chwili, w chwili wojny, ludzie, którzy zajmują się ekshumacjami po stronie Ukrainy, są zadziałane akurat w tych wyzwolonych w miejscowościach jak Izium i inni miejscowości, bo tam jeszcze jest sporo pracy, ale podkreślam, że ja jestem absolutnie za to, żeby ekshumacje były pozwolone, ale ja czekam na tą decyzję, ale nareszcie nie mogę potwierdzić, że ona ze strony ukraińskiego rządu już jest.
My nad Wisłą również czekamy, a przede wszystkim, tak jak mówiłam, rodziny tych ofiar, które zostały pomordowane. Dmytro Antoniuk, prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo za korespondencję, Dmytrze, i do usłyszenia.
Dziękuję wzajemnie. Miłego dnia.